to jest bardzo trudny temat, który teraz poruszę, ale oczywiście, i to jest akurat, Kościół tego już też nie ukrywa, że też oczywiście są osoby homoseksualne w stanie duchownym. Mechanizm jest dosyć prosty. Często absolutnie nie przypisuję tutaj jakiegoś cynizmu czy hipokryzji. Często młody chłopak, który idzie do seminarium, gdzieś tam po maturze, nie uświadamia sobie homoseksualności do końca, traktuje ją jako przejaw powołania. Nie podobają mi się dziewczyny, w związku z czym pewnie Pan Bóg mnie powołał na księdza, więc jest bardzo duża grupa homoseksualnych księży i teraz oni mają też dwie drogi, tak nasze doświadczenie uczy. Pewnie tych dróg jest więcej, ale zasadniczo albo mogą popaść w hipokryzję, prowadzić podwójne życie i to się zdarza, bo co jakiś czas gdzieś tam ujawniane są różne skandale seksualne, ale też jest inna droga. Często to doświadczenie pewnego wykluczenia, pewnej stygmy, jaką się przeżyło, ci księża potrafią pięknie przekuć na wrażliwość duszpasterską. Są świetnymi duszpasterzami. I to jest właśnie też, mówię o tym po to, nie po to, żeby, bo jest to pewnie jeden z najtrudniejszych tematów, więc nie chcę go też rozwijać, bo to jest pewnie temat może na inną audycję, ale chcę pokazać, że to, że ktoś jest osobą homoseksualną czy nie, w żaden sposób nie determinuje go do tego, jakim jest człowiekiem. Bo my też nie chcemy powiedzieć, że my wszyscy, że wszystkie osoby homoseksualne są za wiernymi związkami i są w ogóle wspaniałe, bo miłość jest, nie ma miłości homoseksualnej i heteroseksualnej, jest miłość albo egoistyczna, albo altruistyczna, albo skupiona na sobie, albo taka, która opiera się na wspieraniu tej drugiej osoby. I właśnie Kościół, religia powinna pomagać oczyszczać każdą miłość właśnie z tego egoizmu. Na tym polega rozwój miłości i rozwój osobowości, a nie na tym, żeby z osób homoseksualnych na siłę robić osoby heteroseksualne, czy żeby komuś zakazywać miłości, bo zakazywanie miłości to jest trochę jak odbieranie powietrza człowiekowi.
Chcę wrócić do tego, co pan powiedział o księżach homoseksualnych. W 2005 roku Kościół katolicki zakazał przyjmowania osób homoseksualnych do seminariów. No, czyli problem był, problem jest, problem w cudzysłowie oczywiście, no ale właśnie mają panowie w środowisku Wiara Tęcza takie przykłady, takie przypadki, czy duszpasterze, którzy się zgłaszają do was, to też są właśnie osoby homoseksualne?
To jest bardzo różnie, nie chcemy, nie możemy tak powiedzieć, absolutnie nie możemy powiedzieć, byłoby to nieprawdą, że ci, którzy się do nas zgłaszają, to są księża geje, nie, absolutnie nie. Tak naprawdę, oczywiście są znamy historie księży gejów, którzy także są wspaniałymi kapłanami, którzy sobie własne doświadczenie właśnie bardzo ładnie zamienili na wrażliwość duszpasterską, a są też księża, którzy przychodzą do nas z problemem po prostu, chcąc, nie wiem, porozmawiać. My też jesteśmy na takich księży otwarci, ale chcę też bardzo mocno podkreślić, jest też bardzo wiele osób heteroseksualnych i księży i świeckich, którzy nas wspierają po prostu z najnormalniejszej w świecie chrześcijańskiej wrażliwości i z chrześcijańskich pobudek. Nie trzeba być księdzem gejem, żeby rozumieć osoby homoseksualne.
Księże profesorze, w rozmowie nie była też mowa o opiece duszpasterskiej, taka partyzancka, jak to określiłem, opieka duszpasterska, bo nie ma duszpasterza osób ze środowiska LGBTQ, tylko są na przykład osoby homoseksualne, jeżdżą na rekolekcje, mogą korzystać z sakramentu spowiedzi. No i właśnie, jak to wygląda od tej kwestii duszpasterskiej? Czy faktycznie jest to ta partyzantka?
Niestety myślę, że ma pan rację, używając tego sformułowania. Można go określić delikatniej, że nie ma zorganizowanego duszpasterstwa, ale to, co się dzieje, no na razie nie ma jakiegoś swojego, ani swoich struktur, ani jakichś swoich, no, do określonych założeń. Ale i w tym względzie jestem raczej optymistą, ponieważ zwłaszcza ostatnie kilka lat, i tu działalność papieża Franciszka jest nie do przecenienia, wyraźnie pokazała, że powinno zaistnieć świadomie zorganizowane, przemyślane duszpasterstwo mniejszości, także mniejszości seksualnych. I jeżeli mówimy o duszpasterstwie związków nieregularnych, tak, to myślę, że także do tej grupy będą należeli homoseksualiści czy osoby o innych skłonnościach seksualnych, jak chociażby transseksualiści. I powinno zaistnieć też jakieś zorganizowanie tej troski czy tej opieki, ponieważ no, wątek, który pojawia się w wypowiedzi, że czy to księża homoseksualiści powinni prowadzić homoseksualistów? No miałbym pewne wątpliwości. Choć można założyć, że skoro heteroseksualistów prowadzą księża heteroseksualiści, to może by i ta wersja się przyjęła. Ale nie chciałbym, żeby to był związek wzajemnej adoracji, gdzie się przyklepuje problemy i mówi o tym, że ich nie ma tam, gdzie są. Uczciwość wymagałaby, żeby to byli duchowni, którzy są przygotowani, którzy świadomie zgodzili się na tą pracę i którzy mają no, ugruntowane swoje podejście także katolickie, ponieważ obawiam się, że tą partyzantkę mogą uprawiać także księża, którzy sami są pogubieni, no, w związku z tym prowadził ślepy ślepego, tak? Mielibyśmy wtedy tą wersję. I to, o czym panowie wspominają, no, jest to trudna prawda, ale trzeba ją przyjąć. Nie brakuje także księży homoseksualistów i w związku z tym, jeżeli oni przychodzą po pomoc do takiej grupy, no to ktoś, kto przychodzi po pomoc, nie może być równocześnie prowadzącym taką grupę, chociażby w sensie duchowym.
Wrócę jeszcze do tego duszpasterstwa mniejszości, o którym wspomniał ksiądz profesor. Papież Franciszek zabiega o to, by takie duszpasterstwo było. No właśnie, w Polsce pojawi się takie duszpasterstwo dopiero po zielonym świetle danym w Watykanie.
Ja myślę, że w Watykanie to zielone światło zostało już dane dla opieki nad każdym człowiekiem. No właśnie, i tu wracamy do początku. Jeżeli dla każdego człowieka jest mniejsze miejsce w kościele, to każda grupa, która czymś się charakteryzuje, byłoby dobrze, gdyby miała swoich opiekunów. I ja myślę, że troszeczkę jest problem ze strony spojrzenia z góry, ponieważ gdzie umieścić duszpasterstwo osób homoseksualnych chociażby? Czy to jest duszpasterstwo rodzin, czy to jest duszpasterstwo takich czy innych grup? Więc myślę, że to jest kwestia domyślenia takich struktur. Natomiast to, że jest potrzeba i że jest wręcz zachęta ze strony papieża Franciszka, to nie ulega wątpliwości.
A co, jeżeli chodzi o kompromisowe warunki, o których była też mowa, o takiej relacji osoby homoseksualne, struktury kościelne, hierarchowie kościelni? Panowie przedstawili swoje argumenty, Kościół też ma swoje argumenty i no, wydaje się, że bardzo ciężko będzie o kompromis, o ile kompromis jest w ogóle możliwy.
Gdy idzie o podstawowe zasady moralne, to nie ma kompromisu. Gdy idzie o rozwiązania prawne, kompromis może być. Gdy idzie o poszukiwanie wspólnej drogi, to tamten kompromis jest potrzebny. Natomiast proszę wybaczyć, i tu mówię zarówno do panów, którzy występowali, jak i do pana redaktora, ale ja mam wrażenie, że cała ich wypowiedź była tak jednoznacznie zaprzeczająca możliwości kompromisu, że chyba nie ma o czym rozmawiać. Przepraszam, że spróbuję to spuentować w ten sposób. No, niedouczeni biskupi i ciemny kościół, my mamy całą prawdę i my was do niej doprowadzimy. Przepraszam, ale no, tego typu przesłanie to nie jest przesłanie na poszukiwanie wspólnej drogi. Jeżeli mamy szukać kompromisu, to nie może być kompromis polegający na tym, my robimy co chcemy, a wy nas kochacie. Zasady, które są określone dotyczące podstawowej uczciwości, powinny być też nazwane. Ja uważam, że szacunek dla każdego człowieka to jest to minimum, którego nie wolno ruszyć i którego nie wolno w żaden sposób zakwestionować. Zgadzam się z panami, że litość to nie jest żadna forma uczciwego podejścia i to nie jest szacunek, natomiast należy szanować się nawzajem. Te wypowiedzi, które padają pod adresem Kościoła, który się ciągle spóźnia i który niczego nie rozumie, uważam, że są nieuczciwe, ponieważ wspomniano chociażby o dokumencie z lat 80. No był taki. Natomiast jest dokument z czasu świętego Jana Pawła II, dokument nauki wiary dotyczący projektów legalizacji prawnej związków między osobami tej samej płci. I tam dość jednoznacznie określono zasady, podano, dlaczego te związki nie mogą, cudzysłów, konkurować z rodziną, ponieważ no, brakuje im pewnych podstawowych elementów, łącznie z tym, że cały ciężar następnych pokoleń pozostaje przy rodzinie, natomiast te związki no, funkcjonowania małżeńsko-rodzinnego nie podejmą. No chyba, że będą adoptować dzieci, co jest z kolei kolejnym zaburzeniem w moim odczuciu. I w związku z tym, jeżeli popatrzymy na to nauczanie Kościoła, to nie jest tak, że Kościół został w średniowieczu i w związku z tym nie przemyślał pewnych kwestii. To nauczanie jest dość jednoznacznie określone, ale ono bazuje na fundamencie nauki katolickiej, zasad moralnych. Więc jeżeli mamy mówić o spotkaniu się, ja bym wolał to słowo bardziej od słowa kompromis,